Muzeum Diecezjalne i Dom Mikołajowski.
Jesteśmy w punkcie oznaczonym na mapce numerem 4. Czas na wycieczkę po jednym z najpiękniejszych, najbardziej urokliwym i tajemniczym zakątku Tarnowa. Znajduje się w nim jedna z najstarszych kamieniczek w mieście, Dom Mikołajowski, posiadający gotyckie portale i obramienia okien. Czas powstania tego budynku nie jest pewny. Według napisów na tarczach herbowych we wnętrzu i na elewacji frontowej wzniesiony został w 1524 roku przez Jana Mikołajowskiego herbu Gryf.
Datę budowy i osobę fundatora stawia jednak pod znakiem zapytania kilka lat późniejsza informacja, według której dom Mikołajowski zwany był dawniej Kurnuszowskim oraz herb Kościesza w portalu wejściowym niezwiązany z rodziną Mikołajowskich. Pozwala to przypuszczać, że Jan Mikołajowski nabył i przebudował istniejący już od przełomu XV i XVI wieku dom murowany, nadając mu formę, z której znany jest dzisiaj. Posłuchajmy, co na temat domu Mikołajowskiego mówi znawca architektury Tarnowa Kazimierz Bańburski.
W 1527 roku właściciele, małżeństwo Barbara i Jan Mikołajowscy, za zezwoleniem Jana Tarnowskiego darowali dom wikariuszom kolegiaty tarnowskiej. Zaś w 1547 roku wikariusze za zgodą kapituły odstąpili go kantorowi Marcinowi Blademu. On kilka lat później sprzedał kamienicę za 140 zł w dożywotne użytkowanie Mikołajowi Łowczowskiemu z Pleśnej z warunkiem, by po jego śmierci za zwrotem sumy sprzedażnej spadkobiercom przeszła kamienica na własność kapituły. Nastąpiło to w 1578 roku po uregulowaniu zobowiązania przez prepozyta kolegiaty. W późniejszym czasie kamienica jako własność kapituły służyła różnym użytkownikom. Pod koniec XVI wieku kanonikowi świętej Barbary, później przez czas dłuższy była rezydencją kantora. W XVIII wieku była w złym stanie i wymagała remontu. Wtedy za obietnicę remontu otrzymał ją w dożywotne użytkowanie Wojciech Kaszewicz. Kiedy w oparciu o fundację Wojciecha Kaszewicza od 1756 roku zaczęła działać kolonia akademicka, zgodnie z jego życzeniem kamienicę zajął rektor kolonii, a biskup krakowski Kajetan Sołtyk, zatwierdzając fundację, zatwierdził również na wieczne czasy prawo kolonii do kamienicy mikołajowskiej. Po zajęciu Tarnowa przez Austriaków kolonię akademicką przekształcono w 1784 roku w gimnazjum austriackie. Rozszerzono go też o szkołę normalną i elementarną.
W początkach XX wieku kamienica mikołajowska i połączone z nią budynki stanowiły wspólną własność Funduszu Naukowego, Funduszu Szkolnego Krajowego i Gminy Miasta Tarnowa, znajdując się w kiepskim stanie technicznym. Plany generalnej przebudowy na cele szkolne upadły, bowiem w 1903 roku magistrat uznał je za rudery i odstąpił od zamiaru zakupu. Ostatecznie wszystkie szkoły stąd wyprowadzono, a kamienica zyskała na pewien czas funkcje mieszkalne.
A czy to prawda, że był tu szpital?
W latach 30. XX wieku otwarto tu powiatowy ośrodek zdrowia oraz, co ciekawe, Muzeum Higieny. Natomiast po II wojnie światowej budynek wraz z sąsiednimi kamieniczkami przeznaczono na Muzeum Diecezjalne, przeniesione tutaj z Seminarium Duchownego.
Obecnie dom Mikołajowski wchodzi w skład Muzeum Diecezjalnego oznaczonego na mapce numerem 3, które jest najstarszą tego typu placówką w Polsce. Założony w roku 1888 przez ówczesnego rektora Seminarium Duchownego księdza Józefa Bombę. Początkowo muzeum mieściło się w budynku tegoż seminarium, później w okresie międzywojennym w ratuszu miejskim. Obecnie na jego potrzeby zagospodarowano właśnie te zabytkowe kamieniczki z wieku XVI w sąsiedztwie katedry. Kompleks budynków muzeum tworzą dawna Akademia Miola, tak nazywano pierwszą tarnowską szkołę, ponieważ była filią Uniwersytetu Krakowskiego, dom Mikołajowski oraz dom mansjonariuszy i scholasteria.
Wymienione kamieniczki, obiegając od strony zachodniej Bazylikę Katedralną, tworzą uroczy zakątek Starego Miasta. W ich pomieszczeniach znalazły miejsce zbiory Muzeum Diecezjalnego. Najważniejszy dział stanowią zabytki sztuki cechowej, gotyckiej rzeźby i malarstwa z terenu Małopolski, reprezentujące tak zwaną Szkołę Krakowsko-Sądecką.
Nie są to zbiory liczne, ale bardzo ważne dla poznania polskiej sztuki średniowiecznej. Są to wręcz dzieła o znaczeniu podręcznikowym. Prezentowane są w budynku zwanym Akademiolą. Tak nazywano szkołę kolegiacką, która z racji poziomu nauki była filią Akademii Krakowskiej. Właśnie w Akademioli możemy przeżyć spotkanie z kulturą średniowiecza.
Oglądanie rzeźb, które prezentuje muzeum, można rozpocząć od pełnoplastycznej głowy świętego Jana Chrzciciela na misie. Rzeźba pochodzi z Łącka i datowana jest na drugą połowę wieku XIII. Wykonana w drewnie, późnoromańska, a więc będąca unikatem ze względu na sam materiał, uważana jest za najstarszy tego typu rodzaj rzeźby w Małopolsce. Jej romański rodowód uwidacznia się w charakterystycznym dla tego okresu linearyzmie, modelowaniu formy i także w samej koncepcji wydłużonej głowy i ekspresji twarzy Jana Chrzciciela. Nadto muzeum prezentuje liczną grupę rzeźb, które stanowią gotyckie, ołtarzowe figury Matki Bożej z Dzieciątkiem. Jest ich prawie 20. Najstarsza pochodzi z Czchowa, a datowana jest na drugą ćwierć XIV wieku, zaś ostatnie przetrwały pół tysiąca lat, bo pochodzą z przełomu wieku XV i XVI.
Interesująca galeria Madon jest znakomitą ilustracją przemian stylowych w ujmowaniu postaci ludzkiej w gotyku na przestrzeni dwóch wieków. Omawiając malarstwo tablicowe, należy podkreślić obecność dwóch skrzydeł tryptyku z Nowego Sącza, datowanego na pierwszą połowę XV wieku. Jest to jeden z najstarszych przykładów malarstwa tablicowego w Polsce, mówi dyrektor Muzeum Diecezjalnego ksiądz Tadeusz Bukowski.
Przedstawione są tu sceny męczeństwa świętego Wojciecha i świętego Jerzego. Szczególnie skrzydło poświęcone świętemu Wojciechowi jest po drzwiach gnieźnieńskich drugim chronologicznie przykładem ikonografii tego świętego patrona Polski. Na uwagę zasługują także dwa skrzydła tryptyku z Ptaszkowej. Są niezwykłym zabytkiem malarstwa tablicowego, datowane na lata 1440-50. Przedstawiają cztery sceny maryjne: zwiastowanie, pokłon trzech króli, adorację dzieciątka przez Matkę Bożą i zaśnięcie Matki Bożej.
Ale co interesujące, skrzydła te są dwustronne.
Warto podkreślić, iż na odwrociach tych skrzydeł występują sceny pasyjne, 8 tematów tworzących cykl. Jest to najstarszy w malarstwie polskim cykl pasyjny. Wyjątkową rangę posiada prezentowany w galerii średniowiecznego malarstwa obraz Opłakiwanie Chrystusa, obraz pochodzący z Chomranic. Podziwiać możemy w tym dziele bardzo przemyślaną, dośrodkową kompozycję, wytworną tonację barwną, rozjaśnianą w szatach Madonny niebieskawą bielą ze złotym nalotem srebrzystego tła, grawerowanego ornamentem winnej latorośli. Anonimowy twórca tego obrazu musiał być doskonale obeznany z malarstwem europejskim tamtego czasu. Uduchowienie postaci, liryczny nastrój wydarzenia wskazują na wpływy malarstwa ze Sieny, zaś łamana draperia szat świadczy o realizmie, który w nasze strony wędrował z malarstwa flamandzkiego. Pod wpływem tego opłakiwania z Chomranic powstało dzieło o podobnej treści, ale zrodzone w warunkach warsztatowych szkoły krakowsko-sądeckiej. Myślę o opłakiwaniu z Czarnego Potoka.
Wszystkie obiekty Galerii Sztuki Średniowiecznej i rzeźby, i malarstwa pozwalają nam przenosić się w minione wieki, oddychać klimatem tamtych zdarzeń, podziwiać ducha tamtych ludzi, ich głęboką myśl i teologiczną, i pedagogiczną.
Drugi dział zbiorów obejmuje tkaniny kościelne od czasów średniowiecza aż po wiek XIX. Słyszałem, że założyciel muzeum, ksiądz Józef Bomba, był rozmiłowany w tkaninach i można powiedzieć, że fascynacja tą częścią kolekcji zrodziła potrzebę erygowania muzeum. Ciekawe, co można tu oglądać teraz.
Dzisiaj w naszej galerii prezentujemy kilka ornatów z XV-XVI wieku. Są to szaty, które kapłan przywdziewa do sprawowania najświętszej ofiary. I jeżeli pamiętamy, że do czasów Soboru Watykańskiego II ofiara ta była celebrowana w języku łacińskim przez kapłana stojącego tyłem do wiernych, to zrozumiemy, iż ornat jako szata okrywająca postać kapłana na swojej tylnej części przyjmował największy przekaz treści dekoracyjnych. Mamy więc możliwość podziwiania w muzeum ornaty, które dekorowane na tylnej pole przyjmują postać kolumny krzyżowej, wypełnionej haftem. Najczęściej jest to scena ukrzyżowania w otoczeniu świętych czy symbolów ewangelicznych. Pragnę zwrócić uwagę, że wyjątkowy w treści jest ornat ze Straszęcina z początku XVI wieku, gdzie w kolumnę o kształcie krzyża została wpisana, wyhaftowana scena Bożego Narodzenia.
Trzeci dział zbiorów poświęcony jest sztuce ludowej i ma związek z braterstwem polsko-węgierskim. To kolekcja prywatna, której pasję i życie poświęcił znany w Polsce i za granicą kolekcjoner Węgier z urodzenia, tarnowianin Norbert Lippocsy. Kolekcję przekazał poprzez ręce kościoła, a dar był aktem wdzięczności za gest pomocy, jaki tarnowianie wykazali spiesząc braciom Węgrom z pomocą po krwawo stłumionym powstaniu w 1956 roku. Wtedy to z Tarnowa do Budapesztu wysłano całe wagony z pomocą, żywnością, odzieżą, a nawet krwią. Zapytajmy księdza dyrektora, gdzie powstały te prace.
Możemy więc podziwiać obrazki ludowe malowane na szkle, pochodzące bez mała nie tylko z całej Europy, ale także z innych kontynentów. Dla znawców tej dziedziny sztuki jest to wręcz nieocenione spotkanie. My możemy podziwiać piękno kompozycji, wspaniałą kolorową paletę przedstawień świętych. Obrazki te, tak jak dawniej dekorowały chaty wieśniaków, zawieszane równo pod powałą na ścianach, tak teraz wypełniają trzy pomieszczenia scholasterii, maleńkiego domku z XVI wieku, gdzie najprawdopodobniej zamieszkiwał scholastyk, a więc możemy powiedzieć kurator nauki w szkole kolegiackiej. Na wyjątkowe spojrzenie zasługuje grupa obrazków malowana przez Piotra i Karola Niemczyków z Bochorodczan w drugiej połowie XIX wieku. Są to obrazki wyróżniające się szczególną paletą, szczególną kompozycją i dekoracyjnością kwiatów, a także swoiście traktowanym konturem.
W tej samej kolekcji muzeum prezentuje również piec, zrekonstruowany z oryginalnych kafli pokuckich, które metodą kolekcjonerskiej wymiany również pozyskał wspomniany wcześniej Norbert Lippocsy. Piec ten dopełnia wrażenia wizyty w dawnych chatach, które były dekorowane w tym swoistym już dzisiaj poczuciu estetyki.
Warto dodać, że w roku 1988 z okazji jubileuszu stulecia Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie zbiory wzbogaciły się o kolejną kolekcję dzieła sztuki z początku XX wieku. Są to płótna kilku malarzy polskich. Najbardziej znany z nich jest Jacek Malczewski, ale są też prace Wlastimila Hoffmana, Kazimierza Sichulskiego, Wojciecha Weissa, a także zbiór porcelany i zegarów. Eksponaty to dar tarnowskiej kolekcjonerki Olgi Majewskiej.
W Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie koneserzy sztuki średniowiecznej spędzą zapewne sporo czasu. Bogactwo i jakość prezentowanych tu zbiorów sprawiają, że staje się ono autonomicznym celem wycieczek turystów z kraju i z zagranicy. A teraz przechodzimy do pozostałości miejskich murów obronnych, oznaczonych na mapce numerami 8 i 9, gdzie będzie nasz kolejny przystanek.